Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Wracamy do naszego studia. Piątek, to się często u nas zdarza, że w piątek przed 11 naszym gościem w studiu jest dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog chyba również.
Też.
Wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski.
Chwilę będę miał zajęcia na temat systemu politycznego.
Stąd tak się właśnie... No dobrze, to o systemach zaraz powiemy. Najpierw o kampanii powiedzmy dwa słowa. Przed sekundą rozmawiałem długo o Szymonie Hołowni. Ale specjalnie dla pana doktora zachowałem temat związany z Karolem Nawrockim, jego kampanią, start w Krakowie, a potem rozpęd, najpierw Włoszczowa, potem Racibórz, wczoraj zdaje się było września.
Tak, zdaje się, że tak.
I jak to wygląda?
No wygląda to nieźle, myślę. Zobaczymy, jakie będą efekty w postaci kolejnych wyników sondaży. No wiele to wskazuje, że z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień właśnie trzeba powiedzieć, notowania pana...
Z dnia na dzień, można powiedzieć.
Trzaskowskiego powinny się poprawiać, ponieważ będzie coraz bardziej rozpoznawalny. No, pamiętajmy, że dla...
Karola Nawrockiego.
Tak, oczywiście mówimy o panu Nawrockim.
Rafał Trzaskowski już jest rozpoznawalny do niego.
Powiedziałem Trzaskowski? Proszę, tak. To się nazywa do niego, pomyłka.
Do niego też jeszcze
nie jest to pomyłka jak dwa razy na to, ale jednak też duża.
No dobrze, poszperajmy w pamięci, w naszej wiedzy, do kogo można by Karola Nawrockiego przyrównać? Analogię. No,
najprostsza analogia, chociaż też nie stuprocentowo podobna, to jest oczywiście porównanie do aktualnego prezydenta, a 10 lat temu kandydata, czyli Andrzeja Dudy.
No jednak Andrzej Duda był politykiem, minister, poseł, europoseł, przez chwilę rzecznik PiSu.
To
trochę
prawda.
Otrzaskany, a tu mamy naturszczyka na scenie.
No nie nazwałbym go naturszczykiem, to jest jednak człowiek, który pełni ważną funkcję w szeroko rozumianym życiu publicznym. No a rzeczywiście to, co można powiedzieć, ten brak doświadczenia w bezpośrednim uczestnictwie w takiej partyjnej polityce, można uznać za jego wadę, ale też można uznać za zaletę. Można uznać za zaletę, bo to daje mu większe możliwości jakby docierania do zwykłych ludzi, nie tylko na poziomie takiego marketingu, ale również na poziomie bezpośredniego kontaktu. A po drugie, no, taka osoba pewnie też łatwiej może proponować pewne rozwiązania, które niekoniecznie muszą być, które mogą łączyć, czy budować, nie wiem, czy łagodzić napięcia, konflikty.
Gdyby tak było, to by partie co wybory wyszukiwały jakichś ludzi niezwiązanych z polityką, ich wstawiały na listy wyborcze, a jednak do tej pory raczej zawodowi politycy startowali i wygrywali, a nie jest tak, że się szukało gdzieś tam po różnych magazynach, sklepach kogoś najbardziej naturalnego, żeby najbardziej pasował do wyborcy i się go wystawia.
Zawsze. No nie no, jeżeli pan mówi o podobieństwie no to ewidentne jest, że w wyborach prezydenckich dość często szuka się takich polityków, którzy właśnie z racji swojego profilu, czy takie osoby, które z racji swojego profilu, osobowości, wizerunku pasują, czy odpowiadają oczekiwaniom szerszej publiczności, a nie muszą koniecznie być największymi fajterami walki politycznej. No, gdyby tak było, że to najbardziej tacy politycy najcięższej wagi, w sensie politycznym oczywiście, w sensie możliwości działania i wpływu, kandydowali wyłącznie. W takim razie przecież kandydatem Koalicji Obywatelskiej czy Platformy na prezydenta byłby Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski, który jest to prawda wiceszefem tej formacji, ale w takiej polityce jest stosunkowo słabiej obecny.
Słabiej, no ale jest prezydentem Warszawy wiele lat.
To
minister,
prawda.
To dosie, tą drogę polityczną ma bardzo długą. Pytanie,
to
czy
prawda.
Już nie za długą, czy nie jest już lekko przejrzany.
No na pewno już niekoniecznie nadaje się na tego młodego, prawda, konkurenta starszego, który rywalizuje ze starszym, prawda, bardziej doświadczonym politykiem. No zresztą wtedy, kiedy rywalizował po raz pierwszy, też był równolatkiem tego, który z nim ostatecznie wygrał.
Rzeczywiście teraz już jest Karol Nawrocki jest wyraźnie młodszy, bo
decydowanie.
To jest 11 lat chyba.
Tak, a zarazem z tej perspektywy patrząc, Nawrocki nie jest znowu za młody. Nie jest, oczywiście nie można być zbyt młodym, bo jest wymóg.
35.
No dokładnie, ale tym niemniej Nawrocki ma i doświadczenie, ale zarazem no, ma żonę, ma dzieci, prawda? Zresztą pan Trzaskowski też ma oczywiście, jak wiemy. ale zarazem nie jest kimś, kto by rzeczywiście już był odbierany jako osoba tak bardzo doświadczona i wiekiem zaawansowana, że niekoniecznie przekonywująca dla części wyborców.
Dobrze, jak się tak popatrzymy socjologicznie, dobrze PiS dobrało swojego kandydata, to jest optymalnie i to jeszcze ta cała formuła z niezależnością kandydata. Na ile to jest taka figura, która może premiować w kampanii?
Wie pan, figura niezależności, czy może odwoływanie się do niezależności od takiej bieżącej polityki jest obecna w kampaniach od wielu lat i ona może być i często bywa takim bonusem, który zwiększa szanse. Proszę zwrócić uwagę na sukcesy tych kandydatów, którzy startowali w ogóle jako tacy zewnętrzni, prawda, wręcz antysystemowi. Oni nie wygrywali wyborów, ale wypadali całkiem dobrze. Ale też ci kandydaci, którzy startowali i reprezentowali największe obozy, no ewidentnie posługiwali się tego typu retoryką. No, do pewnego stopnia posługiwał się nią czy pan Trzaskowski, czy pan Duda w poprzednich kampaniach. No w tej kampanii, w poprzedniej, próbuje się do tego odwoływać na przykład pan marszałek Hołownia.
Chce być niezależny, mamy dwóch, nie, nawet trzech, bo zdaje się, że Sławomir Mentzen też uważa się za niezależnego kandydata. Każdy chyba tą niezależność trochę inaczej rozumie.
Tak, bo oczywiście to jest tak, że ludzie oczekują od kandydata, żeby był, zwłaszcza od prezydenta, żeby był niezależny od tej takiej partyjnej, polaryzującej polityki, no bo to jakby w oczywisty sposób zwiększa jego szanse na bycie prezydentem większości, znaczy nie tylko większości w dniu głosowania, ale i później szerzej większości Polaków. Ale też jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę na taką sytuację, na to, że jeżeli porównamy to podwoływanie się do niezależności, do obywatelstwa, jest takim sposobem pozyskiwania kapitału politycznego, który, znów powtórzmy, występuje od dawien dawna. No, przecież obecnie rządząca partia ma nawet w nazwie obywatelska, prawda? I koalicja też. A zarazem, przynajmniej do przedwczoraj, zdaje się, chciała zablokować w pierwszym czytaniu obywatelski projekt dotyczący najważniejszej dla obywateli inwestycji. W ostatniej chwili się chyba połapali, że to jednak jest nie najlepszy pomysł, się z tego wycofali.
Od początku było to głupie, od początku ja byłem, nie tylko ja, wszyscy byliśmy zdziwieni, o co chodzi o Platformie, chodziło o to, że popełniła błąd i się wycofała z tego, ale to taki szczególik.
No, to jest poważny szczególik. Oni się z tego, przypuszczam, nie wycofali, gdyby nie uruchomienie się mechanizmu kampanii wyborczej. Jeżeli oni krytykują kandydata...
Czyli co, Karol Nawrocki mówi, wycofajcie się, bo jak nie, to ja to zgłoszę jako prezydent i oni mówią, dobrze, to my się wycofamy.
Myślę, że oni to raczej, jeżeli, nie wiem, nie byłem przy tym, ale przypuszczam, że to było tak, że doszli do wniosku, że jeżeli jest tak, że w tej chwili jakby to odwoływanie się do niezależności, do obywatelskości pojawia się bardziej i wyraziściej po stronie prawej niż po ich stronie, no to w takim wypadku, jeśli oni będą blokować inicjatywy obywatelskie, to ten proces przyspieszą. W związku z tym myślę, że względem na logikę kampanii postanowili się z tego wycofać i pewnie no, przygniotą to i zasypią w komisji sejmowej. Prawdopodobnie, nie wiem, oby nie. I wtedy to będzie słabiej widoczne.
No to jest prostsze, powołać komisję, potem podkomisję w komisji, tak,
i
projekt
tam leży. Na czas.
To nieraz widzieliśmy. Panie doktorze, a kwestia związana z tą niezależnością, bo jak się patrzy na poprzednie wybory, to główne formacje jednak wystawiały swoich kandydatów. I w roku 15, i w roku 10, no w roku 20 tyle specyficznie, że był inkumbent, tak? Że był prezydent Andrzej Duda, który kandydował, więc był bezpartyjny, ale z poparciem PiS-u nie udawał, że jest niezależny, uważał, po prostu jestem prezydentem i chcę dalej misję kontynuować. A teraz ta niezależność jakoś znalazła się w cenie. Dlaczego?
Wie pan, już mówiliśmy, że generalnie rzecz biorąc niezależność jest w cenie dla ludzi, a zarazem to pozwala, jak myślę, troszkę też odświeżyć wizerunek obozu prawicy. Prawda?
Pozyskać... Czy to PiS robi rebranding na naszych oczach?
Myślę, że coś więcej. Znaczy, chyba w założeniu jakby ten obóz, świadomie rozróżniam szersze pojęcie obozu i węższe pojęcie partii politycznej, czasami w liczbie mnogiej, bo...
Panie doktorze, to naprawdę pan wie, że jest tak, że ten jest jakiś szerszy obóz dookoła PiS-u?
Wie pan...
Oni mówią, tu szeroki obóz, a ja tam patrzę, sami no, PiS-owcy.
No. No, jeżeli pan przyjrzy się liście osób popierających, to tam członków PiS-u zdaje się chyba jest wyraźna mniejszość.
Tak, no ale jednym rodzynkiem, to też takim rodzynkiem, powiedzmy, nie bardzo nieoczywistym jest Bogusław Sonik. No, a tak to nazwiska, no zawsze pewnie... z prawicą, czy nawet taką prawicą związaną z PiS-em kojarzone od lat.
Ale pan powiedział wyraźnie, i to właśnie jestem za to panu wdzięczny, powiedział pan kojarzenie z prawicą, a nawet z prawicą, czyli to, nawet to jest ta różnica.
Panie, no z prawicą, bo nie ma co ukrywać, Konfederacja też jest partią prawicową i jest wiele innych mniejszych partii prawicowych, pozaparlamentarnych, więc no, jest ta prawica, czego powiedzieć, jest ta prawica no, z PiS-em. Tak. I tam są ludzie związani z prawicą pisowską, tak to nazwijmy.
Tak, ale również takimi, którzy są związani generalnie z prawicą, którzy są na przykład starsi niż PiS, prawda? I byli wcześniej prawicowi niż PiS.
Panie doktorze, i ja, i pan jesteśmy starsi niż PiS.
No są takie osoby. Zdarza się takie rzeczy w historii, się zdarzają. Polski, no bo PiS nie jest takim, no jest stosunkowo młodą formacją.
22 lata chyba.
Tak, ale wie pan, 20 parę lat, ale z tego 10 lat prezydentury. W ogóle, jeśli dyskutujemy o kampanii wyborczej, a często zapominamy przecież, że mówi się o prawicy, o szansach różnych obozów, ale przyjrzyjmy się dotychczasowym prezydentom. Na te 30 parę lat, prawie 20 lat rządził był, czy rządzi w dalszym ciągu, w tej chwili kandydat wybrany głosami prawicy.
No tak, chociaż...
10 lewicy, a 5 liberałów.
Chociaż... A liberał to kto?
No taki liberalny konserwatysta Bronisław Komorowski.
Był taki, rzeczywiście. Zapomniałem o nim w ogóle przez chwilę. Wypadł mi z pamięci, panie doktorze, że była taka osoba. Faktycznie, no ale to tak zapisujemy Lecha Wałęsę do prawicy w takim wypadku.
Elektorat, z całą pewnością Lecha Wałęsę wybrał elektorat prawicowy.
To prawda. Czy to była prawicowa kadencja, to już inna
to
sprawa.
To jest inna sprawa, ale wybrała go z całą pewnością prawica.
Czyli rzeczywiście, bo często mówi się, że prawica jest tak w trzeciej RP na marginesie wypychana, jakby popatrzeć latami kadencji prezydenckiej, no to faktycznie 15 murowane, bo świetnie pamięci Lech Kaczyński, dwie kadencje Andrzeja Dudy, no i jeszcze rzeczywiście można by Lecha Wałęsę
wówczas... To jest większość.
Tak.
A jak pan sumuje miesiące czy lata rządów, to też premierzy wskazani przez szeroko rozumianą prawicę rządzili w Polsce dłużej nawet niż kandydaci łącznie obozu liberalnego. Chociaż premierem numer jeden pod względem stażu jest na pewno Donald Tusk.
Tak, i cały czas sobie ten licznik dobija.
Tak, a drugi jest pan Morawiecki.
Tak jest. I cały czas Donald Tusk ucieka panu Morawieckiemu, jeżeli chodzi o liczbę dni w fotelu prezesa Rady Ministrów. No dobrze, to pan powiedział, że za chwilę idzie na zajęcia z systemów politycznych.
Tak jest.
To jak to jest?
11:30.
Tak, że ten system polityczny, to chyba profesor Sadurski powiedział, też politolog, chociaż doktorat ma sprawę, ale habilitację na prawie nie zrobił, bo chyba tam jakieś kłopoty i musiał robić na politologii. Tą habilitację pan Sadurski powiedział o prezydencie Dudzie, że przyszli do domu złodzieje, ten dom to Trzecia Rzeczpospolita, ci złodzieje to PiS i wynieśli co chcieli, a potem zostawili, i nie, to chyba lokatorzy, przepraszam, przyszli lokatorzy, czyli ten PiS jako lokator do tego gmachu Trzeciej Rzeczpospolitej, pozabierał co chciał ten lokator, wyprowadził się, a na koniec jeszcze zostawił, przepraszam, ciecia w postaci prezydenta Dudy, który nie pozwala prawowitym właścicielom robić porządków. I wydaje się, że wbrew temu, co powiedzieliśmy o tej wyliczance, to jednak elity liberalne uważają, że Trzecia RP to jest ich własność, co pan profesor Sadurski chyba najbardziej obrazowo podkreślił.
Tak, no i to obrazowo, i to co więcej językiem, który z całą pewnością nie jest nie jest językiem dyskursu naukowego, tak bym powiedział.
Tak, ale pasuje jak ulał do elit liberalnych w Trzeciej RP.
No do dużej części, myślę, że nie do całych, mam nadzieję, pasuje rzeczywiście.
No to jak to jest? Większość rządzi prawica, ale jednak te elity uważają, że to jest ich państwo.
Bo te elity generalnie rzecz biorąc na prawicę głosują znacznie, jeżeli... można równie definiować słowo elita, ale jeżeli to jest ktoś, kto ma trwały wpływ na coś ważnego, w tym wypadku na system prawny, na naukę i tak dalej, to można powiedzieć, że środowisko elit III RP nie jest prawicowe. A w każdym razie można powiedzieć, że ludzie o poglądach prawicowych czy bliskich prawicy stanowią w tych elitach wyraźną mniejszość.
I teraz mamy kolejny bój o to Pałac Prezydencki. Czy elita domknie system, czy elita lewicowo-liberalna już się okopie na stałe?
No
czy
jednak... zapowiada to. Mówią tak politycy, mówią tak również część naukowców, również z tytułami profesorskimi, domaga się wręcz delegalizacji największej partii prawicy. Co skądinąd, no brzmi dosyć szokująco, jeśli słychać równocześnie, że są oni podobno wielbicielami demokracji i pluralizmu. Rozumiem, że ten pluralizm, rozumiem, ma być zamknięty w gronie tylko swoich, a jak jakiś obóz reprezentujący.
No, koalicja jest pluralistyczna, prawda? Od prawicy w postaci PSL-u, ZSL-u dawnego, po lewicę w postaci dawnego SLD. No, pluralizm poglądów w koalicji centrolewicowej jest pełen.
No, wie pan, no, jeżeli już mówimy...
Ich zdaniem dopuszczalny.
Moim zdaniem nie jest pełen, bo nie obejmuje 35, 40 paru, a w drugich turach przeszło 50% społeczeństwa.
No, ale to szczegół, który elity zdają się nie zauważać, że debata powinna i tak, nie wiem, bo część elit chciałaby na przykład pana Marka Sawickiego wyrzucić jednak z tego. Z tego, ale powiedzmy, że zdaniem tych, którzy chcieliby pełnej restauracji systemu trzeciej RP, no to tak gdzieś na kośniaku kamyszu powinno to się zamykać z prawej strony, a wszystko, co jest dalej, powinno być wypchnięte poza nawias, poza system, no, na trwałe.
Wie pan, tutaj mamy bardzo ciekawe wydarzenie w ostatnich godzinach. Okazuje się nawet, że pan Hołownia może być wypchnięty, a w każdym razie może być potraktowany zgodnie z zapowiedziami, że kampania będzie bardzo brutalna. Kiedy jeden z ważnych polityków, a nawet w sensie parę ważnych postaci z obozu liberalnego zapowiedziało tę brutalność kampanii, to nie wiem, czy marszałek Hołownia wiedział, że to właśnie może chodzić o niego.
O niego, a nie o walkę z Karolem Nawrockim, a Rafałem Trzaskowskim. Zanim wrócimy do tego bieżącego rytmu kampanii, to jeszcze o ten system polityczny chciałbym się dopytać, jak może wyglądać ten system, jeżeli on się domknie, jeżeli Pałac Prezydencki trafi w ręce elit lewicowo-liberalnych w postaci, czy reprezentowanych przez Rafała Trzaskowskiego. To jaki to będzie system, panie doktorze?
Wie pan, to jest pytanie, na które trzeba było odpowiedzieć po pierwsze na poziomie, po drugie na poziomie wewnątrz, no, krajowym, polskim, państwowym, ale chyba ważniejsze jest to, że taki system będzie bardziej gotów na zaakceptowanie projektu centralizacji Unii Europejskiej, zamiany Unii Europejskiej z specyficznej wspólnoty państw, specyficznej organizacji międzynarodowej, bardzo specyficznej, ale jednak, w coś, co będzie de facto jednym scentralizowanym tworem, państwem. Bo to, co dużą część tych elit, o której pan mówił, łączy na poziomie realnych zachowań, chociaż nie wszystkich, to jest właśnie gotowość akceptacji takiego rozwiązania. I w tym sensie to rozwiązanie będzie oznaczało, że najważniejsze decyzje dotyczące Polski nie będą zapadać w Polsce. Że uzyskamy, no, mamy w tej chwili...
A to jest ten główny cel, żeby...
Z perspektywy Brukseli i jeszcze paru ważnych stolic, to pewnie jest najważniejsze.
A z perspektywy Donalda Tuska i szerzej elit, które za nim stoją, których on reprezentuje.
To jest fascynujące pytanie. Wiemy, że jakaś tam część, duża część, czy większość elit liberalno-lewicowych po wejściu do Unii poparła rozwiązania ustrojowe, które miały przed tym do pewnego stopnia chronić. No, chociażby dotyczące niektóre werdykty ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w składzie całkowicie lewicowo-liberalnym, odpowiadającym ówczesnemu pluralizmowi. Wtedy to był okres słabości prawicy. I tak to wyglądało, natomiast w tej chwili mam taką sytuację, że z jednej strony jakaś tam część elit otwartym tekstem mówi, że jestem zainteresowana, no chociażby na takiej konferencji robionej przez ówczesnego rzecznika praw obywatelskich w 2019 roku, to był pan Bodnar jeszcze tym rzecznikiem, a był gościem był pan Safian z Trybunału Sprawiedliwości, z najważniejszych sądów europejskich, no i otwartym tekstem mówił, że docelowym zamierzeniem korporacji eurosędziowskiej jest zamiana Europy z tworu łączącego państwa w coś, co będzie łączyło tylko obywateli. Czyli rozumiem, że z central sędziowskich europejskich będzie się rozstrzygać o sprawach w poszczególnych, prawda, poszczególnych obywateli całego. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli słuchamy oficjalnych deklaracji premiera Tuska, to on z jednej strony jego formacja mówi, że może tak, ale z drugiej strony generalnie mówią, że nie. Tylko pytanie, czy to jest nie strategiczne, czy to jest nie taktyczne do momentu, kiedy domkną system. I tego nie wiemy.
I to jest pewien zakład, którego może lepiej nie podejmować. Skala tego, wagę mniej więcej znamy, jak to będzie przebiegać ten wyścig. Karol Nawrocki ruszył, Rafał Trzaskowski też poczuł się zmuszony, był w trzech województwach, będzie. Był wczoraj, dzisiaj, jutro będzie na południu w trzech województwach na spotkaniach, a pozostali kandydaci jakby w tle. Jakby ten duopol się od początku po prostu się pokazał. Nie wiem, czy to jesteśmy skazani na to, czy jeszcze ktoś tutaj trzeci wyskoczy, ten Szymon Hołownia.
Jak na razie, no Szymon Hołownia skarżył się, że jest znów duopol. Chociaż rozumiem, że jak na razie jest atakowany tylko przez swojego silniejszego koalicjanta. Ale jego szanse rzeczywiście są tym razem mniejsze. Czy ktoś się wybije, czy ktoś będzie czarnym koniem w ostatniej chwili, tego nie wiemy. No bo jak wiadomo, z definicji czarnego konia wynika, że go nie widać, póki się w ostatniej chwili nie pojawi, prawda? W tle ciemnym, jeśli to jest jakiś, tak, sytuacja jest niejasna, nieprzejrzysta.
Mówisz o tej niezależności, że Polacy oczekują od prezydenta, żeby był niezależny, no to wypisz, wymaluj ktoś, kto faktycznie będzie niezwiązany z żadną partią, czyli ani pan Mencen, ani pan Hołownia, ani pan Nawrocki, ani pan Trzaskowski, to ktoś rzeczywiście spoza układu partii parlamentarnych.
No, plotki krążą, ale nie wiem, czy one są wiarygodne, że być może do startu przymierza się ktoś, kto byłby niezależny od partii, ale byłby bardzo zależny od czegoś innego, czyli jakiś bardzo bogaty biznesmen reprezentujący najpotężniejsze grupy interesu biznesowe.
Wtedy Brzoska, Inpost.
Tego, no to pan słyszał jeszcze więcej niż ja, ale w każdym razie takich kandydaturach jest mowa, ale pamiętajmy, takie osoby będą w oczywisty sposób powiązane ze własnym środowiskiem, najszerzej rozumianym. I to jest, natomiast wracając jeszcze do pana pytania, czy ten system da się domknąć. Jeżeli nie dojdzie do domknięcia projektu Nowa Unia jako scentralizowane państwo, to możliwość domknięcia systemu będzie bardzo trudna. Nawet jeśli dojdzie, w tej chwili nie wiadomo, kto wygra te wybory, ale nawet gdyby wygrał kandydat Platformy, to myślę, że wewnętrzna logika polskiego systemu politycznego, polskiego społeczeństwa będzie powodować, że możliwości realnego, pełnego domknięcia tego systemu będą ograniczone i wcześniej czy później on nastąpi kolejne przesilenie. Przypomnę, że parę razy już ten system próbowano domknąć. W 1995-1996 roku próbowano, ten system chciał domknąć SLD.
Aleksander Kwaśniewski miał i premiera.
Tak jest. Mieli konstytucję, tak. Mieli trybunał, nawet chcieli ten trybunał, tak jak Platforma, przejąć.
Potem z tym system niemalże się domknął, kiedy była taka figura Leszek Miller, żelazny kanclerz, ale Aleksander Kwaśniewski, no już druga kadencja, jest trochę schodząca, ale ciągle polityk z dużym autorytetem i w randze wicepremiera takiego, no, nie listonosza, no, ale takiego łącznika Adam Michnik.
Potem z kolei zgadza się,
o którym się mówiło,
że jest wiceprezydentem.
Tak, wiceprezydentem.
A krążyły plotki, że Jolanta Kwaśniewska go wieczorem wypędza z Pałacu Prezydenckiego, żeby mógł wreszcie mąż zakończyć życie polityczne, a zacząć życie rodzinne.
Tak. To w ramach niezależnej prasy, oczywiście, jakim wówczas była gazeta wyborcza i dalej jest.
Tak jest. No i trzecim takim przypadkiem była próba domknięcia systemu. To się nawet nazywało, zdaje się, projekt. To się nazywał projekt przez duże P i to miała zamiar robić Platforma w 2010-2011 roku.
I też byli bliscy,
ale jak się okazuje, ten system ma coś takiego w sobie, co uniemożliwia, można by o tym długo mówić, pełną kontrolę jednego obozu nad całością systemu. Czyli powtórzę jeszcze raz, jeśli do tego nie przyłączy się jakaś bardzo silna presja zewnętrzna, ale nawet i wtedy nie sądzę, żeby to było na zawsze, bo niczego takiego, co by ograniczało polską podmiotowość i taką nieokiełznaną potrzebę wolności.
Na koniec pan doktor zdemobilizował wyborców prawicy, że można na wybory nie iść, bo i tak system się nie domknie, nawet jak Rafał Trzaskowski i się koniec końców i tak rozhermetyzuje. Nawet jak się schermetyzuje trochę,
powiem zwolennikom wszystkich obozów, w tym również prawicy, że to właśnie od waszej mobilizacji zależy, czy wasze szanse i wasze oczekiwania i wasze pragnienia będą spełnione w większym czy mniejszym stopniu. Zresztą to wszystkich obozów. Ale prawicy też.
Ekumenicznie. Doktor Tomasz Żukowski, politolog i socjolog, który pędzi. Ma pół godziny, żeby wyjść z naszego studia i znaleźć się na kampusie głównym. Spokojnie, to nawet spacerkiem przez Krakowskie Przemyśle damy radę. Panie doktorze, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studio. Teraz jest taka moda. Karol Nawrocki, żeby nie mówić, że jest prezesem na spotkaniach PiS-u, jest mianowany doktorem właśnie. No bo jednak tytuł prezes jest zarezerwowany na prawicy.
Tak, ale to jest...
Więc na spotkaniach nie mogą mówić prezes jest, Nawrocki, bo
ale
to...
też jest ciekawe, że o Rafale Trzaskowskim w obozie liberalnym tak nie mówią, chociaż zdaje się, też jest doktorem.
Nie, tak? Prezydent, bo to jest jakby...
No fakt.
Żeby
no.
już się wbiło, że to prezydent
A to na tej zasadzie pamiętam, że kiedy
taka socjotechnika,
to chyba zdaje się, jeden z kandydatów liberalnych wcześniej też na plakatach był, na billboardach był prezydentem.
A jeden był premierem z Krakowa.
Tak jest.
Skończyło się, jak się skończyło.
Ale to nie zadziałało.
Nie. Zobaczymy, czy teraz zadziała. Doktor Tomasz Żukowski.
Dziękuję.
Dziękuję. Idzie do studentów. Oni teraz będą słuchać pana doktora, a my posłuchamy serwisu. Tak, a my posłuchamy serwisu informacyjnego. Jakub Duszak już jest, ma komputer. Zanim się rozstawię, to ja państwu powiem, że nie mamy reklam, więc możemy robić tak płynnie. Być może kiedyś reklamy będą. Patrzymy z niecierpliwością na rozmowy biznesowe. One nie są łatwe, to już państwu nieraz o tym mówiłem. Ale może nawet jak się nie dogadamy, to radiosz, nawet jeżeli nie uda się wbić w ten komercyjny system hermetycznie zamknięty, a propos zamkniętych systemów, to my ten system rozhermetyzujemy, system trzeciej RP, w tym wypadku medialny, a nie polityczny, ale to było połączone poprzez patronów. patronite.pl, / Radio Wnet. Wspólnie rozhermetyzujmy system, czy kartel nawet, tak powiedzmy, medialny trzeciej Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. 5542 patronów, żeby radio miało szansę żeby miało pewność przetrwania. Potrzebujemy mniej więcej 6000, a potem będziemy o rozwoju radia myśleć. Na razie staramy się, żeby radio przetrwało, żeby radio się zbilansowało. Stąd, jeżeli państwo słuchają Radia Wnet regularnie, to warto patronem zostać, bo takie rozmowy jak z doktorem Żukowskim możemy odbywać właśnie dzięki państwu, dzięki patronom. Możemy na chwilę powiedzieć coś mądrego. A teraz też będzie mądrze, będą wiadomości. Jakub Duszek.